Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Tajemnica wynagrodzeń zostanie zniesiona. Co zmieni na polskim rynku pracy? Czy będzie przestrzegana? Ile wydamy na święta? Jak inflacja wpływa na wybory zakupowo-świąteczne Polaków? Kraje OPEC chcą zawyżyć cenę ropy. Jakie skutki może wywrzeć decyzja o ograniczeniu wydobycia ropy? Czy przyspieszy to skuteczność badań nad alternatywnymi źródłami napędu? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od płac, bo Parlament Europejski kilka dni temu zdecydował o przepisach, które mają zagwarantować jawność i równość wynagrodzeń. Pracodawcy będą musieli podawać informacje, które ułatwią pracownikom sprawdzenie, ile zarabiają inni. Tym pracodawcom, którzy do tego się nie zastosują, będą groziły kary finansowe. Zniknie tajemnica zarobków. Pracodawca nie będzie już mógł ograniczać pracownikowi dostępu do informacji o poziomie wynagrodzeń pracowników tej lub tej samej lub innych kategorii i też nie będzie mógł umownie zobowiązać pracownika, by nie zdradzał wysokości wynagrodzenia. Czyli jeżeli będziemy chcieli powiedzieć przyjaciółce, koledze, ile zarabiamy, to od nas będzie zależało, czy ujawnimy te informacje. Co to zmieni na polskim rynku pracy, panowie, i czy łatwo będzie przestrzegać tego nowego prawa, jak już polskie przepisy zostaną dostosowane do unijnych?
To nie jest takie proste.
Marek Lewandowski.
I ten medal ma dwie strony, a do tego jeszcze taki brzeg naokoło prążkowany, a więc jest bardzo dużo poziomów, z którymi się przyjdzie nam zmierzyć. Po pierwsze, Polacy są genetycznie przywiązani do wolności osobistej. Bardzo nie lubimy, jak ktoś nam się wtrąca w nasze cztery ściany. Bardzo lubimy chronić tej swojej intymności. I wynagrodzenia, czy pieniądze, czy majątek, który posiadamy, jest jednym z takich elementów. Więc w Polsce to będzie wzbudzało bardzo duże kontrowersje. Po drugie, co taka jawność ma dać? Ma dać przede wszystkim możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku dyskryminacji.
Jeśli ktoś poczuje się, że
dokładnie,
jest dyskryminowany.
Bo skoro zobaczę, jakie są wynagrodzenia, to inne, to będę chciał, albo będę przynajmniej czuł się dyskryminowany, więc czym to będzie skutkować? Że pójdę z tym najprawdopodobniej do sądu. I co w związku z tym? Sądy funkcjonują dramatycznie słabo już dzisiaj, a,
no
taka, lawina,
poczekam.
A taka lawina pozwów może spowodować, że te sądy jeszcze bardziej się zakorkują i frustracja będzie rosła, bo z jednej strony będę czuł się dyskryminowany, a z drugiej latami dochodził do tego, żeby tę dyskryminację przed sądem wykazać. I rzecz ostatnia, i ona jest chyba tutaj najistotniejsza. Mianowicie ten polski model, szczególnie w mniejszym i średnim biznesie, w którym dominuje taki folwarczny styl zarządzania, on niestety, te zmiany niestety mogą doprowadzić do rewolucji i mogą doprowadzić do takiej sytuacji, że ta cała sfera, szczególnie nagród uznaniowych, ale też i w budżetówce, nie wiem, czy państwo macie świadomość, ale w budżetówce budżety nagrodowe przeważnie są od razu wpisywane w budżet danej instytucji, czy to instytucji kultury, czy jakiejś jednostki budżetowej. A tam dzielenie tych nagród to już jest w ogóle wolna amerykanka i pełna uznaniowość. Więc to zdecydowanie będzie rewolucja. Ja generalnie jestem za, bo na razie tylko przedstawiłem, jakie to będzie stwarzało problemy. Uważam, że nie ma nic złego, przynajmniej żeby w kategoriach zatrudnienia było wiadomo, w jakich widełkach się poruszamy, po to, żeby wiedzieć, czy nie jestem w jakiś sposób, moje wynagrodzenie nie jest zaniżane. Ale też pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. I to bardzo często wybija przy okazji dyskusji o regionalnej płacy minimalnej, przeciwko której się bardzo mocno sprzeciwiamy. Jeżeli tokarz na Podlasiu zobaczy, ile zarabia tokarz w Warszawie, to to spowoduje też bardzo poważne napięcia i bardzo poważne kontrowersje, które będą kończyły się w sądzie. Sądy są niewydolne i będziemy latami próbować dochodzić do czegoś, co i tak skutek takiego dochodzenia wcale nie jest oczywisty.
Grzegorz Pellowski.
Ja mam podobne wrażenia. To nie jest takie proste. Praca przykładowo sprzedawczyni w butiku, gdzie obsługuje paru klientów, a praca sprzedawczyni w markecie, to są dwie różne prace. I teraz jak ta ma być wynagradzana, jak ta ma być wynagradzana, to będzie rodziło konflikty. Też jestem za jawnością. Zresztą jak się czyta, to dużo się pisze o tym, ile kto zarabia. Tu nasz gdański redaktor Marek Formela co do grosza wylicza, ile kto zarabia w instytucjach naszych samorządowych. Prawda, że tu nie za dużo się ukryje. Ja rozumiem, że na myśli mieli, żeby nie było dyskryminacji między kobietami i mężczyznami, żeby na równorzędnych stanowiskach, żeby te wynagrodzenia były takie same. Jeżeli mówimy o stanowiskach jakichś menadżerskich, prawda, gdzie te wynagrodzenia naprawdę są wysokie i kobieta jest skrzywdzona, tu faktycznie to powinno być w jakiś sposób uregulowane. I kolejna rzecz. Przy bezrobociu, powiedzmy na Pomorzu dzisiaj, które sięga 2%, pracodawca walczy o pracownika nawet w tych najprostszych zawodach. Żeby znaleźć dzisiaj panią do sprzątania, to naprawdę trzeba nieźle zapłacić, żeby tego pracownika zdobyć. I tutaj mi się wydaje, że tutaj nie powinny te osoby narzekać. Pan Marek powiedział, że w tych mniejszych firmach jest, prawda, to może różnie wygląda.
To może być problemem.
Tak, nie. Powiem tak, panie Marku, w tych mniejszych firmach oni sobie SMS-ami wszystko przekazują, w jeden dzień wszyscy wszystko wiedzą. Także ja w to nie wierzę. Także ja rozumiem, Unia musi się czymś zajmować, prawda, o czymś pisać. Też mnie to wkurza, że z Unii jakieś muszą przychodzić. Przecież takie rzeczy możemy regulować sami, to są
ale
bardzo
proste. Ale jeszcze do tej pory nie uregulowali, panie Grzegorzu.
Tak, ale to
pan
jest...
Pan Grzegorz zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, która nam umyka w tym wszystkim, a która może być skutkiem niezamierzonym, jeżeli takie przepisy wejdą. Mianowicie może się okazać, że z tą dyskryminacją kobiet, jeśli chodzi o płace, to wcale tak nie jest, jak się mówi. Dlatego, że jest bardzo mało obszarów, gdzie w ogóle możemy porównać pracę kobiet i mężczyzn, bo bardzo często funkcjonujemy w zupełnie innych gałęziach gospodarki. Te wspólne zbiory, gdzie pracujemy razem, jest ich stosunkowo niewiele i przynajmniej z punktu widzenia Solidarności mało jest miejsc, gdzie taką dyskryminację można dojrzeć.
No tak, ale tutaj jest mowa o równorzędnych stanowiskach.
Ale jak pani wezwie hydraulika, to nie przyjdzie pani kobieta. No, przyjdzie facet. Jak pojedzie pani z samochodem do mechanika, no to tam nie będzie pani kobieta wymieniała olej, tylko raczej facet. Więc jest bardzo dużo obszarów, gdzie faceci z kobietami nie pracują.
Faktem jest, że trzeba byłoby to sprawdzić.
Tak, i teraz taka jawność wynagrodzeń może paradoksalnie pokazać, że aż tak źle nie jest, jak się mówi, dlatego że porównuje się makro wskaźniki, ile faceci zarabiają, makro wskaźniki, ile zarabiają kobiety i rzeczywiście jest istotna różnica, tylko że faceci właśnie bardzo często pracują w obszarach, które są lepiej płatne, w których kobiet w ogóle nie ma i taka jawność wynagrodzeń może nam dużo dobrego powiedzieć o strukturze naszych wynagrodzeń, naszej gospodarki.
Chociaż jest szansa, że jeśli okaże się, że będą jednak wynagrodzenia jawne, to nagle więcej pań uzna, że mogłyby zostać mechanikami, hydraulikami i zmienią swoją pracę
spawanie
na te lepiej płatne.
Spawanie w TIG-u to dzisiaj jest laboratoryjna robota, naprawdę. Pani jest z powodzeniem przy ich umiejętnościach, cierpliwości, której często faceci takiej nie mają. Myślę, że mogłyby naprawdę robić karierę.
U nas się mówi, że luka płacowa, ale na równorzędnych stanowiskach, panie, panowie, wynosi 14,5%, średnia unijna to około 13%. Myślą panowie, że jeśli te przepisy wejdą w życie, to one coś tutaj wyrównają? będą miały na to wpływ?
Przede wszystkim dadzą nam wiedzę, czy rzeczywiście taki problem istnieje, bo jeżeli już pani mówi o średni unijnej, to średnio jedna noga w lodzie, druga w ognisku, powinienem czuć się średnio dobrze. Natomiast Niemcy, Francja, Włochy to są kraje, w których ta luka jest dużo, dużo większa i ta dyskryminacja kobiet w Anglii jest nieporównywalna do tego, co mamy w Polsce.
Ja myślę, nic nie zmieni. O tym się pisze, o tym się mówi i na tym wszystkim jak gdyby to zawsze pozostaje. Te osoby, które są zainteresowane, te osoby, które potrafią walczyć o swoje wynagrodzenie, to wynegocjują naprawdę niezłe wynagrodzenie. Jeszcze raz wrócę do poziomu bezrobocia. Naprawdę można sobie wynegocjować niezłe wynagrodzenie przy tak niskim bezrobociu. Żadna ustawa, szczególnie jeszcze ta, która jest z Brukseli, że tutaj uporządkuje pewne sprawy płacowe.
Żeby
to
coś zrobić,
kompletnie nie wierzę.
Żeby coś zrobić, trzeba mieć dobre narzędzie. Takim narzędziem jest związek zawodowy i tam, gdzie są związki zawodowe, dużo łatwiej walczyć z takimi patologiami, a jak narzędzi się nie ma, no to jest się zdanym całkowicie na swoje właśnie umiejętności, co pan Grzegorz mówi. Kto jest bardziej pyskaty i przebojowy, ten swoje wywalczy, a reszta będzie za to płacić.
Pani Joanna do nas napisała, to co mówią panowie to prawda, ale to w większości panowie decydują o zarobkach kobiet. Nie słuchają w ogóle tego, co się do nich mówi. No to chyba taka przypadłość płciowa jest.
Powiem tak tej pani, że ja powiem na przykładzie swojej firmy. No mamy takie powiedzmy działy, gdzie naprawdę kobiety więcej zarabiają od mężczyzn. Jak są dobre, bo pracodawca, prawda, który prowadzi firmę produkcyjną, która musi funkcjonować na otwartym rynku pracy, płaci za umiejętności. Jeżeli te umiejętności są wysokie, naprawdę nieźle zarobi. Tu pan Marek dotknął, panie Marku, jeszcze zdanie. Tu pan Marek dotknął tego spawacza. Szanowna pani redaktor, tak jak pan Marek powiedział, dzisiaj spawanie w różnych takich szlachetnych gazach, to jest naprawdę czysta robota, a kasa niesamowita. Także bycie powiedzmy na przykład taką panią, która sprząta gdzieś na przykład hale przemysłowe, to jest naprawdę ciężka praca, niewdzięczna.
Dużo gorsze od spawania.
Tak, oczywiście ja do tego zmierzam, że jeżeli zrobiłaby kurs tego spawacza, powiedzmy w osłonach tych szlachetnych gazów, no to zarobi 5 razy tyle.
Przykład, ale to oznacza, przykład, że sprzątanie jest też niedoceniane i to bardzo niedowartościowane. Tak. Przykład, i też tutaj są różnice. Można być też fachmanem w tym zawodzie.
Spuentujmy to tak. Przykład firmy pana Grzegorza jest chwalebnym przykładem, ale w wielu firmach tak chwalebnie nie jest i dużo jest do zrobienia.
No to teraz przechodzimy do pieniędzy. 27% Polaków planuje przeznaczyć na tegoroczne spożywcze zakupy wielkanocne od 500 do 1000 zł. Wynika z badania Polaków Portfel Własny Wiosenne Wyzwania 2023. 24% chce wydać od 301 do 500 zł, a co 11, to jest 9% respondentów, od 101 zł do 200 zł, to badanie Santandera. I jak wypadamy w stosunku do poprzednich lat? Czy w ogóle panów zdaniem to można porównywać? Bo teraz i tak wydamy więcej, no bo mamy inflację. Ale znaczy, czy kupimy tyle samo, co w poprzednich
Będziemy oszczędzać. Ilościowo nie kupimy tyle, ile kupowaliśmy w latach poprzednich. Od kilku miesięcy widać istotny spadek po stronie konsumpcji, co martwi wielu analityków rynku. I myślę, że te święta, tym bardziej, że są przed majówką bardzo blisko, że jednak będziemy finansować to z tej samej pensji, majówkę i święta, więc najprawdopodobniej będziemy oszczędzać.
Mm-hmm.
Powiem w ten sposób, bo tak, rok do roku to faktycznie dużo się wydarzyło w 22-23, ale jak porównamy 5-10 lat, mówię też o swojej branży, to generalnie widzimy spadek. Ludzie od wielu lat oszczędzają, coraz mniej kupują, to znaczy, że szału nie ma. A ten rok 22-23 jest wyjątkowy, bo takiego poziomu inflacji nie było od wielu, wielu lat. I to mówi samo za siebie, że trzeba zacząć oszczędzać i znacząco mniej w tym roku spodziewamy się, klienci nasi będą wydawać pieniędzy na zakupy świąteczne. Jak dotkniemy jeszcze grupę, powiedzmy tą najniżej zarabiającą, emerytów, no to powiem tak, coraz większa grupa klientów przychodzi do nas wieczorem, pyta, czy jest coś z przeceny. To rośnie. Także to też świadczy mocno o tym, że społeczeństwo nasze ubożeje i to w dużym tempie. Także to są takie sygnały, no może się coś zmieni w przyszłym roku. Zobaczymy. Trudno, powiem, prognozować cokolwiek, no, w tak niepewnych czasach, jakie są obecnie. Także życzylibyśmy sobie, żeby było lepiej.
Pamiętajmy, że odbijamy się od wysokiego poziomu konsumpcji sprzed roku, spowodowanego ogromnym napływem uchodźców wojennych, naszych gości z Ukrainy. To też wiązało się z ogromnymi kosztami, które ponosiliśmy, bo to się bardzo pięknie mówi, że otworzyliśmy nasze serca, nasze domy, że bardzo wielu z nas przyjęło do naszych domów naszych sąsiadów, naszych uchodźców, ale to się wiązało też z ogromnymi wydatkami i to się też wiązało z dużą konsumpcją. Więc też porównując rok do roku, pamiętajmy, że odbijamy się, czy liczymy się do bardzo wysokiego poziomu sprzed roku. Przyszedł czas oszczędzania i tak jak pan Grzegorz powiedział, czasy są niepewne, nie wiemy jak to wszystko będzie się rozwijać. Mamy kryzys tutaj, jeśli chodzi o zboże w Polsce. Jesteśmy w roku wyborczym, który nie sprzyja stabilności, raczej roznamiętnia i gospodarkę, i scenę polityczną, co nigdy ani dla biznesu, ani dla naszych portfeli nie jest dobre.
9% z tego badania, 9% osób wyda od 101 do 200 zł, 9 osób to jest sporo, prawda? A w tej grupie znalazło się 14% seniorów, 16% mieszkańców małych miast do 50 tysięcy osób i 13% osób z najmniejszym dochodem do 1999 zł.
W odwiecznym sporze o wyższości świąt wielkanocnych nad świętami Bożego Narodzenia w konsumpcji zawsze Boże Narodzenie wygrywa. I zawsze nigdy tak nie należy mówić, ale przeważnie oszczędzamy, czy mniej wydajemy na Wielkanoc niż na Boże Narodzenie.
To jeszcze dodam do tego, o czym panowie wspomnieli, że oszczędzamy. Z innego badania Monday News wynika, że ponad 80% konsumentów twierdzi, że tegoroczne zakupy świąteczne zrobi na ostatnią chwilę w promocjach. Wtedy, kiedy no, te promocje rzeczywiście są największe, bo będzie przerwa w handlu do wtorku, więc żeby się nie zmarnowało, te ceny idą w dół. I rzeczywiście wtedy ludzie kupują i aż 80% z nas wtedy będzie robiło właśnie zakupy. Przygotujmy się na tłok w sklepach w sobotę jeszcze pewnie też i w piątek. Zmieniamy temat. Arabia Saudyjska i inni producenci ropy z grupy OPEC Plus zapowiedzieli w niedzielę ostatnią dobrowolną redukcję wydobycia ropy naftowej od maja do końca tego roku. Równolegle Rosja zadeklarowała wydłużenie podobnych ograniczeń w tym kraju do końca roku. Riad ogłosił dobrowolne ograniczenie produkcji ropy nawet o 500 tysięcy baryłek ropy dziennie do końca tego roku. Jakie skutki może wywrzeć decyzja o ograniczeniu wydobycia ropy, poza tym, że ceny pójdą w górę? Mogą pójść w górę.
No mogą. To jest dla mnie, to jest zmowa cenowa, prawda? Umawia się kilkanaście państw, które dzierżą w ręku jak gdyby wydobycie ropy, bo za mało im, więc sobie wymyślili, że ograniczą, licząc na to, że cena za baryłkę wzrośnie, prawda, i że no, na tym w jakiś sposób zarobią. Nie wiem na jaką dzisiaj baryłka jest w granicach tam 80, nie pamiętam, 6 chyba, także na jaką kwotę, prawda, liczą. Także to jest czysty biznes, to jest, prawda, też może szukają kasy, prawda.
Takie... Ropa 81 w tej chwili.
Takie narzędzia są uruchamiane co jakiś czas, cyklicznie. Ci główni gracze na rynku ropy robią to w sposób systematyczny. Cel jest oczywisty, mieć wpływ na geopolitykę i zarabiać na tym. Potem przychodzi spadek sprzedaży, potem się zwiększa wydobycie, wszystko wraca do normy i taką sinusoidę mamy nieprzerwanie od dziesięcioleci. Myślę, że musimy spokojnie to wytrzymać.
A panów zdaniem to przyspieszy skuteczność badań nad alternatywnymi źródłami napędu? Coś z wodorem się ruszy, bo już zaczynają być produkowane tabory do komunikacji miejskiej, do przewozu pasażerów właśnie na wodorze, więc może za jakiś czas auta osobowe.
Zależy, z czego ten wodór będziemy robić. Jeśli będziemy robić ten wodór z ropy, w ogóle z węglowodorów, to wsad energetyczny do wyprodukowania wodoru jest wyższy niż energia uzyskana z tego wodoru. Więc to się nie spina. Odnawialne źródła energii są korzystne dlatego, że tak ustawiono podatki i wszelkie obciążenia, że liczy się dzisiaj w Unii Europejskiej na przykład, liczy się przecież cenę energii od najdroższego źródła. A więc zrobiono to po to, żeby wiatraki, które są zupełnie nieopłacalne, były opłacalne. I ktoś, kto produkuje z węgla czy z ropy, i tak będzie na tym zarabiał, bo ta przepaść cenowa jest jeszcze duża. Myślę, że to nie przyspieszy. Myślę, że to jest tak, jak było spekulowane przez dziesięciolecia w różnych okresach. Ten mechanizm dalej będzie w ten sposób działał.
O tych samochodach wodorowych, tych lokomotywach, ciężarówkach piszą, że już są, jeżdżą od dobrych 5 lat, prawda? O tym, że te badania są, to od kilkudziesięciu lat.
W Gdyni chyba takie wodorowe jeżdżą, nie? Autobusy? Z takimi dużymi zbiornikami na
to
dachu.
Są na gaz ziemny.
Na
gaz ziemny, ale są te, taka partia 10 Toyot do Gdańska przyjechała w ubiegłym roku i były te Toyoty tutaj demonstrowane. To jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, tak tu, że no z tym... Oczywiście o tym się pisze, o tym się dużo mówi, ale żeby jakiś przełom był, w to kompletnie nie wierzę. To, co pan Marek powiedział. Koszt wytworzenia i potem bilans tego dwutlenku węgla jest na niekorzyść tego źródła. Także opowiadanie, że to będzie zdrowe dla nas, to jest nieprawda.
I tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się już niestety skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.